Katarzyna Krawczyk, witam Państwa i zapraszam na rozmowę w studiu Radia Ziemi Wieluńskiej. Gość.
Tomasz Kącki z Krzyworzeki, Szkółka Kąccy.
Panie Tomaszu, widzieliśmy się ostatnio w połowie października na kiermaszu produktów lokalnych tutaj w Wieluniu, który organizowany był przez Fundację Made in Wieluń. No i dyskutowaliśmy o tym, z czym Pan przyjechał na ten kiermasz, a tam między innymi pojawiła się nowość soki. Jestem ciekawa, czy to zainteresowanie tymi sokami jest, utrzymuje się. Pan już pewnie dzisiaj wie, czy będziecie szli dalej w tę produkcję, czy nie?
Biorąc pod uwagę te dwa już jarmarki, tak byśmy to je określili, no myślę, że warto robić takie rzeczy z dwóch powodów. Po pierwsze, ludzie jednak szukają rzeczy naturalnych, a soki, które są tłoczone z naszych owoców, są sokami naturalnymi, pasteryzowanymi, czyli o drugiej przydatności. No i niosą w sobie całkowitą naturę. I to jest rzecz, która jest poszukiwana. Problemem zapewne pozostaną koszty związane z surowcem, logistyką, no na pewno opakowania. Dzisiaj nic nie będzie tanie, bo mamy okres, jaki mamy, związany z inflacją, ale jest rzecz, która myślę, że jest przez ludzi poszukiwana i większość osób, która spróbowała, często przychodziła i na ten jarmark drugi, który był, no i oczywiście na targowisko, bo też stoimy na targowisku, mamy swój stragan, w którym sprzedajemy obecnie te soki, a również sadzonki i owoce nieprzetworzone. Także klimat ku temu jest, dotyczy nie tylko owoców, dotyczy przetworów i z warzyw i z różnego rodzaju produktów mięsnych i oczywiście mleczarskich. Słynne kozy się zaczynają też tutaj, widzę, na rynku pojawiać. Są i piwa lokalne, miody oczywiście, produkty pszczelarskie. Także jest dużo rzeczy, które ludzie robią z pasją. Robią po to, żeby zrobić przede wszystkim wartość dodaną, ale również innym oddać coś, co się każdemu należy, czyli rzecz jak najbardziej naturalną.
Musimy powiedzieć, że coraz więcej osób interesuje się tym, by sięgać po zdrowe produkty, bioekologiczne, właśnie od takich manufaktur malutkich. Szukają takich miejsc. To jest okazja, żeby właśnie te nisze wykorzystać.
Zapewne tak. Z tym, że sprzedaży w marketach myślę, że w ciągu, znaczy już naraz widać nawet, nie mogę wymienić marek, ale są miejsca, że zaczynają się takie właśnie półeczki pojawiać, w których są te produkty lokalne i część dużych sieci albo tych troszkę mniejszych, będących na prowincji, zaczyna tworzyć taką siatkę sprzedaży lokalnych produktów, nie wożonych z daleka. Ja miałem kilka razy już taką możliwość dowiadywania się, jak wygląda sprzedaż rzeczy, no przede wszystkim owoców. No zawsze to było w ten sposób, zawieźć do centrali i potem my przywieziemy to z powrotem, albo trzeba było znaleźć pośrednika, który miał, to się ładnie nazywa, wejście i on był w stanie kupić od nas towar dużo taniej, sam zarobił z zyskiem, no jeszcze sieć też na tym zarobiła, na przykład na sadzonkach. Więc jest trend, myślę, że dobry, żeby coś takiego powstało, czyli jakaś tam małutka część sklepu czy jakiegoś marketu wydzielona na te produkty lokalne. Problem tylko będzie zawsze polegał na dwóch rzeczach, co jest rzeczą naturalną i co jest rzeczą ekologiczną, bo wiele rzeczy, żeby wyprodukować, zwłaszcza w rolnictwie, jednak trzeba do tego się dołożyć, stworzyć w ekologii kilka lat bariery takiej związanej z czyszczeniem, jak to się nazywa, pola z pozostałości różnego rodzaju organizmów i przede wszystkim rzeczy chemicznych, to też jest istotne. No i dzisiaj mamy znowu presję tą inflacyjną. Wszystko strasznie podrożało, więc trudno powiedzieć, czy produkty na przykład te naturalne i ekologiczne nie będą bardzo, bardzo drogie, porównując do produktów innych, a kapza każdemu się skróci i znowu wróci do kupowania rzeczy najtańszych. No to jest takie trudne do określenia. Wiadomo, że społeczeństwo raczej idzie w górę co do zamożności, ale czy w obecnym okresie ta zamożność pokryje koszty, to tak trudno powiedzieć.
Trudno przewidzieć, jak to będzie wyglądało, jak zareaguje rynek i konsumenci. Jeśli chodzi o soki produkowane przez państwa, to one są produkowane w ramach rolniczego handlu detalicznego. Powiedzmy dwa słowa na ten temat. Dlaczego akurat z takiej formy korzystacie?
Czy ustawodawca stworzył kilka możliwości mówiących o tym, że można przetwarzać i to przetwarzanie jest na poziomie rolnika i wtedy rolnik ma tę wartość dodaną związaną z przerabianiem tej produkcji. Jedno właśnie to jest rolniczy handel detaliczny. Najprościej mówiąc, polega to na tym, że jest, no tak jak w naszym przypadku, owoc, przypuśćmy malinę, przerabia się go na dżem, na sok, na syrop, robiąc to jakby własnymi rękami, sprzedaje się go z kwotą wolną od podatku, w tej chwili to jest 40 tysięcy, jeszcze niedawno było 20 tysięcy, potem jest podatek progresywny 2%. Oczywiście ilość przerabianych tych owoców jest ograniczona, to nie jest tak, że mogę dziennie tira przerobić, no bo zresztą fizycznie człowiek sam tego nie jest w stanie zrobić, więc są ograniczenia dotyczące ilości. Kolejna rzecz to jest małe przetwórstwo, tutaj już teoretycznie trzeba założyć działalność gospodarczą, można przerabiać nie tylko swoje produkty, można zatrudnić ludzi, no ale też są pewne ograniczenia związane i z kwotami, i przede wszystkim z ilością osób zatrudnionych, no bo to wiąże się z systemem opłacenia podatków przede wszystkim. Także te dwie formy no, stają się dosyć popularne i wiele osób, które kiedyś, no powiedzmy, no, były ogórki, obok miał ogórki kiszone, no to jeśli chce te ogórki kiszone sprzedawać, powinien się zgłosić do tego systemu, najłatwiej do tego właśnie RHD. Co do przyszłości, tak jak u mnie, ja myślę, że tych rolników, przede wszystkim też osób, które są związane z kołami gospodyń wiejskich, czyli naszych tutaj pań, ja to zawsze mówię, dziedziczek. Wiele osób próbuje swojego kunsztu, przede wszystkim swojej pasji i myślę, że tych produktów może być coraz więcej. No mówię, pozostanie tą barierą kwestia, za ile to może być sprzedawane i czy to będzie satysfakcjonujące w zyskach dla kogoś, kto robi, plus tego, kto kupuje, że będzie zaakceptowalne w cenie. I my ze swojej strony mieliśmy taki wniosek złożony do RHD o pozyskanie środków finansowych, ale tak się ta sytuacja, no powiedzmy, w naszym gospodarstwie troszkę tak skomplikowała, że odpuściłem to. Teraz jest nowa możliwość złożenia wniosku. Prawdopodobnie złożę. Z drugiej strony przysłane są oferty dotyczące mroźni czy suszenia, bo takowy kierunek jest jeszcze i to tłoczenie. No to ceny są, porównując to, co kiedyś było, nawet 3 razy większe. Jest niby pula większa do wykorzystania, ale kwota w sumie wszystkiego jest dużo, dużo droższa i nikt też nie jest w stanie zapewnić, że to, co zaproponował obecnie w cenie, to za rok czy za dwa, jak będzie coś realizowane, będzie w takiej wysokości. Także, że nakłady trzeba ponieść, a zyski mogą być. Jeżeli ktoś zrobi to naprawdę na takim poziomie domowym, wykorzystując własny gaz, jak ja to mówię, kuchnię i zlewozmywak, no myślę, że to przynosi większą satysfakcję. Tylko musi być, albo inaczej, musi powstać system związany z takimi przedsięwzięciami jak właśnie Made in Wieluń, czyli jakieś takie nie, jakbym to powiedział, co tygodniowe na przykład rynki, czy tam na przykład tu w Wieluniu we wtorek, w piątek, ale właśnie takie w dni powszechnie wolne, takie właśnie miejsca, gdzie można się spotkać, troszkę to nagłośnić z udziałem mediów, między innymi państwa i wtedy myślę, że to będzie bardzo ciekawą rzeczą. Będzie też atrakcją dla wielu osób, zwłaszcza dla osób z miasta, bo mogą przyjść z dziećmi i pokazać coś, co kiedyś mieli w domu, tak? A teraz muszą to kupić.
No właśnie, wtedy na tym kiermaszu widziałam, że było zainteresowanie. Ludzie podchodzili, kupowali i też pytali, bo ludzie dzisiaj są ciekawi, jaki jest produkt, czy jest naprawdę taki zdrowy, jak oczekują.
Właśnie to mówię, z tą zdrowotnością cały czas będzie problem. No mówię, ekologia sama przez siebie jest certyfikowana i to jest na naprawdę wysokim poziomie. To, że nasz sok jest naturalny, bo faktycznie nie dodajemy tam żadnych innych rzeczy, tylko jest wyciskany z owoców, żywych owoców. Pytanie, jak te owoce są produkowane, czy jak jest prowadzona plantacja, a to już zmienia troszkę postać rzeczy, bo będą plantacje bardzo intensywne, osiągające plony na poziomie, nie wiem, 2-3-krotnie nawet większym od tego, co można osiągnąć, robiąc coś nieekologicznie, ale bardziej naturalnie. Nie wiem, korzystając z różnych wyciągów gnojówek, różnych rodzajów, nie wiem, zamiast chemicznych oprysków, jak u nas w malinie, to my stosujemy węglan sodu. On powoduje, że owoce się szybciej psują, niestety, ale z drugiej strony no, nie ma pozostałości środków ochrony roślin. Tak samo nawożenie. Można dużo masy zielonej wprowadzić do gleby, ale mówię, no na końcu będzie ten plon mniejszy, więc wybór jest trudny. W większości jednak stawia na chemię, bo chemia daje dużą wartość dodaną. Jeżeli ktoś zbierze, nie wiem, 10 ton truskawek, a zbierze 30, no to widać porównanie, jakie to mogą być pieniądze.
Myślę, że tu jest też pana rola, żeby pan informował o tym, że stawiacie na to, by produkt był zdrowy, bo to jest ważne, prawda?
No tak, ale w szkółce, na przykład zbierając maliny, zbieramy te owoce jesienne przede wszystkim ze szkółki i ja jakby jest zobligowany, żeby móc ten materiał szkółkarski sprzedawać, pewne zabiegi wykonać. I nie staram się je zrobić na minimum, które trzeba zrobić, z preparatów, które są, no powiedzmy takie bardziej, no mniej agresywne, tak bym to określił. Ale z punktu widzenia procesu związanego ze sprzedażą sadzonek powinienem albo jestem zobligowany to zrobić. Przy produkcji już owoców klasycznie, na przykład na letnich malinach czy truskawkach, albo w świdośliwie, której w ogóle nie pryskamy niczym kompletnie, no tutaj już prawie natura jest. Ale ekologii nie będzie, bo znowu to jest związane z tym, że musiałbym z ziemi się wycofać, a w szkółkarstwie, przynajmniej w tej mojej dziedzinie w jagodowych, no jest ciągła rotacja potrzebna gleby, więc to się nie uda. Ale świdośliwa, no to powiedziałbym, że to jest produkt i naturalny, i ekologiczny.
I a propos, bo szkółka kątcy to właśnie i maliny, i truskawki, i świdośliwa. I czy z tych wszystkich owoców powstają soki, czy jeszcze nie?
Z świdośliwy robimy soki jakby dla siebie, a w tym roku tak się złożyło, że główne zbiory truskawek były wtedy, kiedy świdośliwy i w sumie nie bardzo byliśmy w stanie po prostu przy tej ilości pracowników, która była, połączyć to. Były tylko zbierane owoce na świeżo. W przyszłym roku postaram się to tak zorganizować, żeby te owoce faktycznie zebrać i te soki już mieć, truskawkowe zwłaszcza, no i z dodatkami właśnie ten świdośliwy już od miesiąca czerwca, lipca. Także no, będę starał się to zrobić. Zobaczymy, jak będzie. No, zawsze jest jakiś tam problem. Jeśli chodzi o maliny już w późniejszym okresie, no w tym roku wszyscy widzieli, że maliny były bardzo drogie w sprzedaży detalicznej. Wynikało to z tego, że nie było jej dużo, to można powiedzieć po pierwsze. Po drugie było dużo słabej jakości tej maliny. I najważniejsze, na wschodzie Polski było straszne branie na przetwórstwo tej maliny, więc maliny było mało. Teoretycznie te soki powinny być bardzo drogie, biorąc pod uwagę, jaka była faktycznie cena maliny. Ale my robiliśmy z malin, które zazwyczaj były takiej troszkę gorszej jakości. Nie można sprzedawać w deserowych. Wcześniej wywoziliśmy je do chłodni, do takiej firmy, ale cenę którą zaproponowali, w ogóle była nieekonomicznie uzasadniona. I to takie, mówię, zdeterminowany 2-3 lata myślałem o tym, żeby robić, no i w tym roku poszło i będziemy robić.
Soki temat na czasie, bo mamy porę roku, jaką mamy, dużo chorób, warto wzmocnić organizm, właśnie sięgając po, myślę, takie soki bardzo zdrowe.
Zapewne, każdy gatunek roślin, jak to nasi pradziadowie mówili, wszystkie ziele służy do czegoś. Jedno pomaga, drugie szkodzi. Tak samo jest z owocami. Można, dobierając sobie dietę, myślę, że to wszyscy tacy, którzy czytają, to się mówi, literaturę fachową, można poprzez odpowiedni dobór warzyw i owoców plus mięsa, wcale nie trzeba z niego rezygnować, przetworów mlecznych, pszczelarskich, można stworzyć sobie dobrą dietę, która zdrowiu pomaga. A picie rzeczy naturalnych i soków niesie dużo witamin, nie tych syntetycznych w tabletkach, tylko po prostu tych żywych i to pomaga. Tu świdośliwa jest bardzo ciekawym. Malina założenia, wszyscy wiedzą. Ja na przykład jak zaczynam się czuć, że będę przeziębiony, bo to człowiek czuje, że za chwilę go sieknie, no to teoretycznie 1-2 jakieś tam duże, nawet na żywca, jak to się mówi, wypite słoiczki tej malin zalane jeszcze gorącą wodą potem w siebie, no to natychmiastowe piorunujące działanie. Już jesteś mokry i zaczynasz walczyć z tym przeziębieniem. A świdośliwa na przykład troszkę inaczej działa. Ona jest znowu tak pobudzająca, bardzo dobrze, no bo dużo jest witamin tam, zwłaszcza witaminy C, więc to jest taki preparat, powiedziałbym, do oczyszczenia organizmu, czyli jak dużo się napijemy, no nie idzie tak dużo do końca wypić, albo zjeść możemy dużo, no to wtedy człowiek tak czuje się taki bardziej żywy, taki świeższy. Być może to jest też cecha tej rośliny pochodzącej z Ameryki Północnej, z Kanady, ze skrajów prerii, że to po prostu temu służyło. Każdy, jeżeli ktoś czytał książki Fiedlera na przykład, bardzo często pojawia się tam taka roślina wśród Indian, Saskatoon to się tak nazywa, nie? To jest właśnie ta świdośliwa i w Kanadzie plantacje są bardzo duże. Nawet Polak prowadzi tam badania, nazywa się pan profesor Pruski. Zbiera się to na zasadach samozbiorów, czyli całe rodziny wyjeżdżają na te plantacje i te plantacje są naprawdę potężne.
Widzę, że pan jest bardzo zainteresowany tym tematem. Dużo ciekawostek nam pan tu przemyca.
Był taki czas, że jeżdżąc po pierwsze sadzonki do szkółki, licencję do sadowniczego zakładu doświadczonego w Brzeznej, który jest filią czy zakładem podlegającym pod Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, no była rozmowa i wtedy pojawiła się, no dzięki panu, teraz już profesorowi, panu Plucie, pojawiły się najpierw borówki, właśnie ta świdośliwa i był taki dylemat, co to prawdopodobnie ruszy. Muszą wszyscy sobie zdawać sprawę, że jeszcze w latach 90. produkcja borówki na świecie nie istniała. Za wyjątkiem Stanów Zjednoczonych to była borówka niska, uprawiana w rejonie, powiedzmy, rzeki Świętego Wawrzyńca, czy na wschodzie, na północnym wschodzie Stanów Zjednoczonych. Bardzo niska roślina, którą udało się okiełzać. Świdośliwa niestety jest trudna do okiełzania, potrafi mocno rosnąć, no i to z punktu widzenia gospodarczego jest jakby jej ograniczeniem, no i też nie wymaga wielu rzeczy, a jeżeli roślina wymaga wielu rzeczy, jest łatwiejsza w sterowaniu. Więc rozwój borówki w latach 90. nie wiem, zbierano około 20 tysięcy ton w Stanach Zjednoczonych, teraz ostatnio gdzieś tam dane przeglądałem, jest 1 600 000 ton tych owoców zbieranych, także ogromny wzrost w ciągu 30 lat, to są 1000% w górę, a świdośliwa, no w Kanadzie cieszy się popularnością. Jak byliśmy w Montrealu na ślubie znajomych i tam byli Kanadyjczycy, byli zdziwieni, że my właśnie coś takiego mamy. Także myślę, że ta nasza mała plantacja 30-20-arowa jest jedną z takich pierwszych, większych w Polsce. Choć świdośliwe mieliśmy, to założyliśmy gdzieś w 2004-2003 roku, a pierwszą świdośliwę gdzieś tam mama wytargała, to była taka bardziej świdośliwa ozdobna, to była lamarcka, to się tak określa, no to ona była u nas w domu około 34 lat, coś takiego. A teraz najstarszą mam w domu 23 lata, ale lamarcką, nie olcholist.
Myślę, że dzięki państwu to tutaj w regionie ludzie już kojarzą i znają śliwość fide.
No ja myślę, że najbardziej to kojarzą ptaki, bo jest bardzo dużo miejsc, że te ptaki przylatują, widać, że roznoszą te nasionka i naprawdę w wielu miejscach widziałem rosnące krzewy świdośliwe. Także to jest coś takiego, co może powodować, że no jesteśmy takim fajnym, zdrowym rejonem. Ale faktycznie mogę powiedzieć, że w jakiś sposób do promocji tego gatunku się przyczyniliśmy. Był czas, że bardzo często byłem też zapraszany na wystawy i właśnie kiedy były rozmowy, co sadzić, bo był taki moment, że dużo tych gatunków się pojawiło. Była jagoda godzi, oczywiście jagoda kamczacka, czyli suchodrzew, później była minikiwi, dereń jadalny i ta świdośliwa. Więc jak proszono kogoś tam o jakieś zabranie głosu, to zazwyczaj mnie zapraszano, żeby się wypowiedzieć. Mówię, no roślina łatwa w uprawie, no ale no powiedzmy, mówię, mocno rośnie, a to już z punktu widzenia zbierania owoców nie jest dobre. No i też no, pojawiają się jakieś tam problemy, no bo jesteśmy w tej Unii Europejskiej z certyfikacją tego, że my tu Polacy nie certyfikowaliśmy, ale Litwini, zwłaszcza Łotysze i Estończycy dużo tego sadzą, oni już certyfikowali i sprzedają to jako mrożone owoce.
Te soki były sprzedawane w butelkach szklanych. Czy to się zmieniło, czy nie?
Butelka szklana daje dłuższy czas trwałości tego produktu. Można też tym handlować w okresie zimy, czyli teraz. Kolejna rzecz jest łatwiej łatwiejsza w przetrzymywaniu, czyli nie trzeba stwarzać tym butelkom takich super warunków, chodzi o temperaturę. Soki malinowo-jabłkowe laliśmy też do plastikowych pojemników 3-litrowych, wtedy wychodziło to bardzo tanio, tak można powiedzieć, nie? Ale wtedy takie 3 litry trzeba to od razu wypić. Mieliśmy troszkę tego na rynku, tak średnio się to sprzedawało. Jeżeli by już zamówienia, dla kogoś będzie to regularnie pił, oczywiście możemy takie rzeczy robić, nie? Tylko mówię, to już jest produkt do szybszego spożycia, a szklane opakowanie jednak daje tą trwałość.
Czyli można zadzwonić, można zamówić sobie i później dopiero odebrać.
Teraz są opakowania szklane i one będą do przyszłego sezonu, a w przyszłym sezonie w zależności od tego, jaka pojawi się koniunktura, to część tych soków możemy zawsze wlać do tych pojemników, tych właśnie plastikowych, choć ogólnie jest od tego odejście, tak widać, że nie wiem, jakie ile będą kosztować, ale te opakowania szklane naprawdę były w jakiejś tam ekonomicznie uzasadnionej cenie i to warto było wlać do tego opakowania.
Cieszy. W tę stronę państwo idą i stawiają na opakowania szklane, które później można znowu wykorzystać, prawda? O to chodzi.
Jeżeli do mnie trafią, ja wykorzystam, ale jeżeli klient kupi, wrzuci do kosza, to już, jak to mówią, idzie na przemian. Choć mówię, szkło jest dobre. Teraz też jakby sprzedajemy butelki bez etykiet. Czysta butelka, czyste szkło jest lepsze do odzyskania niż to oklejone wszystkimi banderolami. Jesteśmy przygotowani na to, żeby jeśli klient sobie zażyczy, to banderolowana będzie i będzie to wyglądać już bardzo kolorowo. Ale mówię, kolorowo to i śmieciowo.
Jestem ciekawa, czy dzwonią tylko ludzie z naszego tutaj regionu wieluńskiego, czy dzwonią ludzie po prostu z Polski?
Nie zrobiliśmy jakiejś takiej reklamy bardzo dużej, ponieważ nie do końca wiedziałem, ile tych soków faktycznie nam się uda zrobić. I jak już zaczęliśmy robić, to potem się okazało, że częściowo schodzą. Kwestia ilości, czy my mamy, 500, 1000, 2000 butelek, to jest istotne. Jeżeli pójdę na przykład do jakiegoś sklepu i ktoś powie, że dobrze, będzie brał i nagle się okaże, że dwa razy zawiozę, trzeci raz już nie ma, to tak troszkę niepoważnie z naszej strony, więc nie reklamujemy. Próbowaliśmy tego za bardzo, ale prawda jest taka, że troszkę pojeździły te soki. Głównie to wynikało z tego, że też gdzieś na giełdy jeździmy, gdzieś tam kupuje się różne rzeczy, sadzonki, wywozi się te sadzonki. Także są takie miejsca, że się sprzedaje, ale najbardziej się sprzedaje po właśnie takich wystawach. Przed Kościerzyn jest takim fajnym miejscem, jak byliśmy. Właśnie osoby z Sieradza, z Duńskiej Woli, z Łodzi też były. I zadzwonili i się pytali, czy gdybym przejeżdżał, żeby nie zawieźć. Mówię, z wysyłaniem troszkę tam 2-5 butelek to ekonomii za bardzo nie ma, ale jak gdzieś się jechało, to się zawiozło. Także, jak ja wcześniej powiedziałem, musi być możliwość przez jakieś tam ryneczki lokalne, ale mówię, nie takie w tygodniu, bo to nie to. Musi to być właśnie związane z weekendami i wtedy myślę, że wiele tych produktów i wiele talentów kulinarnych, które tu na pewno mamy w ziemi wieluńskiej i w całej tej naszym kraju się objawi i pani Gessler będzie miała godnych przeciwników.
Jeśli chodzi o przyszły rok, wybiega pan już w przyszłość, szacuje, jak duża będzie ta produkcja, czy to po prostu będzie tak się działo spontanicznie bardziej?
Przyszły rok to jest wielka niewiadoma. Nikt nie wie, co będzie. Przede wszystkim jeśli chodzi o ekonomię, ale nie tylko. Czy będą ludzie do pracy, bo może się okazać, że jakaś zawierucha gdzieś tam się pojawi. Także trudno wybiegać. Biorąc pod uwagę obecne doświadczenia, zapewne chciałbym mieć tych soków więcej, jeśli chodzi o smaki. To punkt pierwszy. Zacząć wcześniej, czyli właśnie od tej świdośliwy i zapewne stworzyć taką właśnie stałą jakąś markę związaną, czy tu z lokalnymi cukierniami, gdzie też wozimy nasze owoce. Taką stałą grupę, czy miejsc, w których te nasze produkty się pojawią. Oczywiście też promując nasze owoce, bo myślę, że mamy dobre owoce, choć mówię, ta trwałość w malinie na pewno jest bardzo dobra, ale już z truskawką właśnie bez tej super chemii, jak przy deszcze przychodzą, zawsze jest problem. Także taką bazę chciałbym stworzyć. Jeżeli się uda, to rozwinąć sklep internetowy, ale mówię, to już trzeba mieć zasoby nie tylko związane z zapasami tego, czym chcemy handlować, ale jeszcze logistycznie się do tego przygotować, czyli żeby byli ludzie, etc. Bo w RHD jest możliwość sprzedaży. Teoretycznie było kiedyś tylko w swoim powiecie, teraz teoretycznie powiaty ościenne, ale przy sprzedaży internetowej już jest dopuszczona sprzedaż po granicach i nawet poza granicę teoretycznie kraju.
To życzymy, żeby te wszystkie zamierzenia na przyszły rok udało się zrealizować i czekamy na wieści w sprawie soków, czy będą się pojawiały te nowe smaki. I życzę panu, żeby konsumenci doceniali, bo to chyba największa zapłata dla producenta.
Na pewno. Miło słyszeć, że coś smakuje. Są jakieś tam akcje promocyjne, teraz różne są wydarzenia związane z pomaganiem osobom, którzy szukają. Mamy takie przypadki, ktoś choruje, bardzo chętnie, jeśli ktoś przyjdzie, zapyta się, na pewno pomożemy, a to mówię, z drugiej strony rzeczy promuję, bo ten rok taki traktuję bardziej właśnie jako tą promocję. A później, jak mówię, gdy się wykrystalizuje odpowiedni jakiś tam, może nie tylko kanał zbytu, ale po prostu cały zestaw rzeczy, które trzeba zrobić i warto robić, żeby coś sprzedać, to tak będzie. A co do świdośliwy, to zapraszam do samozbiorów. Od połowy czerwca można samemu przyjechać, zebrać owoce, dużo taniej. Babcie się bardzo zawsze cieszą, jak wnuków przywiozą, że takie skonane do domu wracają, to mają 2 dni spokoju, także zapraszam.
Dziękujemy za dzisiaj, dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję bardzo.